Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak, że go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu, to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i w słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Przyszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich, o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakby chciał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą, czyż serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych 11, a z nimi innych, którzy im oznajmili. Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. Są w życiu człowieka takie chwile, o których mówimy, że spadają na nas jak grom z jasnego nieba, a więc pojawiają się jakieś nieoczekiwane nieszczęścia, trudności, cierpienia. I nieraz bywają tak intensywne, że wielu mówi, że sobie z tym po prostu nie radzi, że nie mają ochoty dłużej żyć. I być może tak właśnie czuli się owi dwaj uczniowie uciekający z Jerozolimy, idący do wsi Emaus, bo przecież ich najbliższy przyjaciel, ale zarazem mistrz, nauczyciel, Jezus Chrystus, został pojmany, skazany na śmierć, był torturowany i w końcu zabity. A więc można powiedzieć, w bardzo krótkim czasie zostało odebrane im coś, co stanowiło fundament ich dotychczasowego życia, co nadawało temu życiu sens i kierunek. I kiedy zastanawiamy się nad tymi uczniami, ale zarazem myślimy sobie, że i my nieraz mogliśmy w naszym życiu przeżywać coś podobnego, to znaczy stracić w bardzo krótkim czasie kogoś bardzo ważnego, cennego, albo że spotkało nas jakieś życiowe nieszczęście, które odebrało sens naszemu życiu, to zadajmy sobie pytanie, jak sobie mamy z tym radzić? I odpowiedź na to pytanie znajdujemy w dzisiejszej Ewangelii. W tym opisie, jak Jezus spotyka się z tymi uczniami, i przeprowadza na nich coś na kształt terapii. I spróbujmy się tej sprawie przyjrzeć. A więc zaczyna się ta historia od tego, że idą ci dwaj uczniowie, rozmawiają ze sobą, oczywiście są bardzo smutni, powiedzielibyśmy załamani, no i podchodzi do nich jakiś mężczyzna. Na początku nie poznają, że to jest Jezus. Jak czytamy, ich oczy były jakby na uwięzi. Myślę, że to doświadczenie może być nam bliskie, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że nieraz jest właśnie tak, że człowiek smutku to wiele nie widzi. Coś mu jakby właśnie przesłania oczy, nie jest w stanie trzeźwo ocenić rzeczywistość, która go otacza. Coś w tym jest, bo nawet mówi się, że kiedy człowieka spotka jakieś nieszczęście, to albo tutaj będzie właśnie Pan Jezus, bo zawsze jest i człowiek się zwróci w stronę Pana Jezusa, jest w stanie funkcjonować w tym trudnym doświadczeniu, albo odwróci się od Pana Jezusa, albo nie uwierzy, że ten Jezus jest obok niego i to natychmiast wykorzysta zły duch. A mówi się, że zły duch natychmiast przystawia takiemu człowiekowi szkło powiększające. I człowiek patrzy na to swoje nieszczęście przez szkło powiększające. Je wyolbrzymia. Wydaje mu się już koniec, już moje życie nie ma sensu. Więc być może właśnie w takim położeniu znajdowali się ci uczniowie. No i Jezus przybliża się do nich. Co ciekawe, to Jezus, to jest Jego inicjatywa. On do nich przychodzi. To nie tak, że oni Go szukają, bo zresztą jakby mieli Go szukać, ale mogliby chociaż szukać samego Boga, modlić się do Niego. A tymczasem jednak tak jakby zupełnie się pogubili i uciekają z Jerozolimy, gdzieś tam się chcą ukryć. Jezus ich odnajduje. I dla nas to jest bardzo ważna wskazówka. W tych trudnych momentach naszego życia Jezus zawsze jest przy nas. To On nas szuka. On nas nigdy nie opuszcza. To jest ważne, żeby to podkreślić, bo wielu ludzi w to wątpi i mówią, jestem zostawiony sam sobie. Albo wręcz nawet Boga oskarżają, że spotkała ich jakaś trudność. Zauważmy, Bóg nigdy nikomu nie obiecał. Na pewno ciebie nie spotkają w życiu żadne trudności, żadne nieszczęścia. Takiej obietnicy Bóg nie składa, ale składa inną obietnicę. W życiowych trudnościach, nieszczęściach, które ciebie spotkają, nigdy nie zostawię cię samego. I warto o tym pamiętać, bo właśnie to będzie próbował podważyć zły duch. Będzie próbował zasiać wątpliwość w naszych sercach właśnie co do obecności Chrystusa, Boga, który chce nam pomóc przejść przez to doświadczenie, poradzić z nim sobie, znaleźć w tym wydarzeniu jakiś sens. I tak właśnie się dzieje, bo kiedy zaczyna się rozmowa, dialog Jezusa z tymi uczniami, Jezus zadaje im pytanie, co się stało, oni go wprowadzają w wydarzenia poprzednich dni. Co robi Jezus? Mówi, o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co się we wszystkich pismach odnosiło do Niego. A więc co robi Jezus? Tłumaczy im Słowo Boże. Cytuje Pismo Święte. To jest pewien klucz, wskazówka także dla nas, jeżeli znajdziemy się w podobnej sytuacji, czegoś nie rozumiemy, nie pojmujemy jakiejś sytuacji życiowej, warto wtedy sięgnąć po Słowo Boże, po Pismo Święte. Otworzyć Ewangelię. Na pewno, myślę, znajdziemy jakieś słowa Jezusa, które mogą być komentarzem do tego wydarzenia. Co to znaczy być komentarzem? To znaczy one rzucą nam Boże światło na to wydarzenie. Pomogą nam spojrzeć oczami Boga na to, co dzieje się w naszym życiu. I choć my po ludzku widzimy tylko to, co jest nieszczęściem, co odbiera nam radość, pozbawia nas nadziei, a Bóg być może widzi to inaczej. Ci, którzy byli w Wielki Piątek tutaj wieczorem na nabożeństwie krzyża, mogli usłyszeć, kiedy zacytowałem słowa Jezusa, zresztą wypowiedziane do jednej ze współczesnych mistyczek, który powiedział, że zawsze, kiedy spotka cię w życiu coś trudnego, jakiś krzyż, nieszczęście, pamiętaj, że przez to Bóg przeprowadza w twoim życiu coś, za co będziesz w przyszłości dziękował. Tylko, żeby to umieć zobaczyć i przede wszystkim umieć Bogu za to kiedyś podziękować, to potrzeba wielkiej wiary. Ale wiara rodzi się z kontaktu ze Słowem Bożym. Jezus oświeca ich umysły, tłumaczy im cierpliwie przez Słowo Boże, jak Bóg widzi to wydarzenie, czyli mękę i śmierć swojego Syna. Pokazują, jakie dobro dla ludzkości z tego kiedyś wyniknie. A więc subiektywnie dla tych dwóch uczniów nieszczęście, bo zapity został ich nauczyciel, przyjaciel. A Bóg mówi, to będzie kiedyś, już teraz, wielka radość dla wszystkich ludzi, bo to im otworzy bramy do nieba. I podobnie może być w naszym życiu. I co się dzieje dalej? Idą do domu, w którym mieszkają ci dwaj uczniowie. Oni zachęcają Jezusa, żeby został z nimi ze względu na wieczór, zbliżającą się noc. Jezus się zgadza. Zasiada z nimi przy stole i jak czytamy, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. I wtedy otworzyły się im oczy i poznali go. Lecz on zniknął im z oczu. Co to znaczy, że wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im? Tu chodzi dokładnie o to, co wydarzyło się w czasie ostatniej wieczerzy. To była Eucharystia. To nastąpiła konsekracja. Oni, karmiąc się tym chlebem, przyjęli komunię świętą. Możemy mieć tego pewność ze względu na ostatnie zdanie tej Ewangelii, gdzie jest takie sformułowanie, może nie w języku polskim, ale w oryginalnym greckim, że tu chodzi o Eucharystię, o mszę świętą. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Właśnie to sformułowanie łamanie chleba to jest dokładnie to, które odnosi się do Eucharystii. A więc w czasie przyjmując komunię świętą otworzyły im się oczy na to, co się dzieje. A więc Jezus pokazuje nam kolejną drogę radzenia sobie w takich życiowych trudnościach. Eucharystia. Ten żywy pokarm, który przyjmujemy, on sam obecny w nas samych i z tym związany też dar Ducha Świętego. To nas umacnia na te trudne życiowe doświadczenia. I też zobaczmy, czy my potrafimy to docenić, czy też korzystamy z tego daru Eucharystii w pełni. To znaczy nie tylko, że jestem na mszy świętej, choć jak wiemy, wielu ma z tym problem, ale też czy przyjmujemy komunię świętą. I nie tylko, że przyjmuję ją mechanicznie, bezmyślnie, ale z wiarą, że przyjmuję Jezusa, że On jest we mnie, On mi pomaga przejść przez te trudności. Nie daj Boże, jeżeli ktoś świętokradzko przyjmuje w grzechach ciężkich, no to żadnej łaski z tego nie będzie. Ale jeżeli przyjmuje ją z wiarą, to bez dwóch zdań ta obecność Jezusa w nas, jeżeli Pan Jezus jest często przyjmowany, pomaga nam przejść przez te trudne doświadczenia. A więc, jak widzimy, mamy już takie trzy konkretne sprawy, które nam pomagają w takich trudnościach. Pierwsza to świadomość obecności Jezusa, zawsze stała. Druga rzecz to jest to, że Jezus tłumaczy nam Pisma, a więc dostęp do Bożego Słowa. My mamy nieograniczony dostęp. W każdym momencie możemy sięgnąć do Słowa Bożego. No i kolejna właśnie, czyli msza święta, Eucharystia. Myślę, że też jesteśmy szczęściarzami, bo mamy tutaj bardzo łatwy dostęp do mszy świętej. W wielu miejscach w Polsce te msze są sprawowane, a więc nikt na pewno w trudnościach tej łaski pozbawiony nie będzie. Tak więc jakby podsumowując tę część, widzimy, jak wielkie dary daje nam Bóg przez te trzy sprawy. Pomaga nam zrozumieć trudną wolę Bożą, która może objawiać się także tym, że czasem Bóg dopuszcza na nas jakieś trudności, których byśmy pewnie nie chcieli, ale jednak mają jakiś nadprzyrodzony sens. I tego się uczymy właśnie idąc przez życie razem z Bogiem. Kolejna rzecz to jest właśnie to, że mamy stały dostęp przez Eucharystię i Słowo Boże do czegoś, co nam daje nadzieję, przywraca nam radość, co nas pociesza. Zresztą taki jest sens i cel tego, że Bóg dał nam Słowo Boże. O tym pisze też autor Psalmu 119. Warto tutaj przeczytać kilka wersów. Bo to jest potwierdzenie tego, co mówię, że od zawsze tak traktowane było Słowo Boże. Słabnie moja dusza, dążąc ku Twemu zbawieniu. Pokładam nadzieję w Twoim Słowie, Panie. Więc tak może napisać człowiek, który nieraz się zawiódł na ludzkim Słowie, ale nigdy nie zawiódł się na Słowie Bożym, bo ono jest zawsze prawdą. Czymś, co pomaga człowiekowi przejść przez życie. I w kolejnym wersie czytamy, słabną moje oczy, wyglądając Twego słowa. Kiedy ześlesz mi pociechę? A więc znowu wiąże ów człowiek przyjście pociechy z tym, że Bóg do niego przemówi. wypowie do Niego swoje słowa. A więc widzimy, jaka wielka jest wartość Bożego Słowa. I pewnie jako ludzie w wielu miejscach, w przestrzeniach szukamy pociechy, kiedy przychodzą te trudności. Ale czy szukamy tej pociechy, nadziei w Słowie Bożym? Jeżeli nie, no to dlaczego tak się dzieje? Skoro przecież tu jest pewne źródło pociechy i nadziei. Dalej, przez korzystanie z tych trzech łask mamy szansę nie tylko, że przetrwać te trudne momenty naszego życia, ale też mamy szansę pokonać te wewnętrzne demony, które gdzieś tam korzystają, kręcą się przy nas, korzystają z tych okazji, które im nieraz stwarzamy, kiedy ta wiara okazuje się zbyt słaba. Jak wiemy, szatan atakuje właśnie wtedy, kiedy człowiek jest osłabiony przez różnego rodzaju doświadczenia, nieszczęścia. I wtedy, no tak jak już wcześniej mówiłem, może bardzo łatwo podważyć wiarę człowieka, może zasiać wątpliwości, że taki człowiek jest przez Boga kochany, może go nawet skierować w stronę jakiegoś buntu. I wtedy już jest z takim człowiekiem bardzo źle. Nieraz, jak wiemy, zdajemy sobie sprawę, czy z własnego doświadczenia, czy z kontaktów z ludźmi, którzy przechodzą przez taki czas ciemności. Mówimy, że ci ludzie funkcjonują, jakby byli w jakimś potężnym, życiowym, emocjonalnym grobie. I taki stan dla człowieka jest nieraz stanem bardzo strasznym, związanym z wielkim cierpieniem. A więc, kiedy czerpiemy z tych źródeł pomocy, które daje nam Bóg, Słowo Boże, Eucharystia, to nam pomaga zwyciężać demona. On wie, że nie ma czego szukać w nas samych. Mocą obecności Jezusa w naszym życiu pokonane zostają te wszystkie środki, którymi szatan nas atakuje, czyli lęk, strach, wyolbrzymianie rzeczywistości, wykrzywianie jej, jakiś paraliż, poczucie beznadziei czy sam smutek. Widzimy, ilu ludzi dzisiaj tak niestety funkcjonuje i jest to na pewno jakiś dramat współczesnych czasów, kiedy też mamy świadomość, jak bardzo łatwy mamy dostęp i do Słowa Bożego, i do Eucharystii. Zresztą potwierdziła mi to pewna młoda kobieta, która niedawno opowiadała mi o swoim nawróceniu, które trwa już nieco ponad rok, kiedy to teraz ma lat 29, odkryła Słowo Boże, odkryła Eucharystię, sakramenty, spowiedź świętą po latach, choć mówi, że przecież pochodzi z bardzo wierzącej, nie bardzo, ale wierzącej rodziny. To znaczy rodziny, która nazywa się katolikami. To jest najbardziej trafne określenie. Ale tak w codzienności to tego Pana Boga prawie w ogóle nie było. Tylko od czasu do czasu. I ona mówi, po latach ja mam żal do moich rodziców, że praktycznie już po komunii tego Pana Boga nie było. Zresztą rodzice sami nie przystępowali do sakramentów. Nie było jakichś rozmów o Bogu w naszym życiu. Jedyny temat pieniądze. I oczywiście bardzo dużo różnych problemów, które wiązało się z takim życiem, jakby Bóg nie istniał. Między innymi też to, że ona bardzo wcześnie zaczęła zdradzać jakieś objawy. Jakby to dzisiaj niektórzy powiedzieli, takiej depresji, poczucia braku sensu życia. Już prawie od 14 roku życia musiała korzystać regularnie z różnego rodzaju terapii, pomocy psychologicznych, psychiatrycznych i różnych jeszcze innych. Ona mówi, że jakby to podsumować, ile pieniędzy zostało wydanych i przez rodziców, i przez nią teraz, no to by można było dom wybudować i wyposażyć. To potężne pieniądze, fortuna zostawiona. I to nic nie pomagało. Ona, kładąc się spać, mówi, mało kiedy byłam pewna, że ja rano się obudzę i że wszystko jest dobrze, że jest sens, żebym żyła. No i to takie życie, egzystencja, jak wielu dzisiaj zresztą młodych ludzi, bez poczucia jakiegoś sensu, celu, ani studia dobrze niezaczęte, nieskończone żadne, ani zawód, ani rodzina, ani małżeństwo, nic. No i mówi, dopiero teraz, jak się nawróciła, to się wszystko zmienia. I ona mówi, wiedziałam, że już mi nie są potrzebne żadne terapie. Właśnie to spotkanie z Bogiem, sakramenty. Z tym przyszło to uzdrowienie. Bo to nie był problem, który da się pokonać przez naukę, przez medycynę, przez jakieś terapie. Tu były sprawy duchowe. Tu zabrakło Pana Boga. I dopiero jak znalazłam Boga, to te problemy po prostu zniknęły. Ale mówi, tyle lat zmarnowane. I to wyrzuca swoim rodzicom, że tego Boga po prostu jej nie dali. A więc my mamy bardzo łatwy dostęp do tych środków pomocy, które pomagają nam pokonać te demony. No, ale tutaj potrzeba wiary, której dzisiaj wielu brakuje. No i też kiedy korzystamy z tego wszystkiego, z tej pomocy, wtedy, no to też poniekąd wynika z tej historii, którą przed chwilą powiedziałem, nasze życie ma już swój cel, jakiś kierunek, w którym idziemy. To nie jest tak, że stoję w miejscu, bo się rozgrywa jakiś dramat, czy prawdziwy, czy wyimaginowany, nie ma znaczenia. I tak też w tej dzisiejszej Ewangelii czytamy, kiedy Jezus zniknął z ich oczu. W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jerozolimy. Popatrzmy, już jest prawie noc. Tu przed chwilą mówili, że jest niebezpiecznie zostań z nami w domu, a tutaj nagle w tej samej godzinie natychmiast zabrali się i wrócili do Jerozolimy. Bo kiedy człowiek doświadczy tej Bożej pomocy, on wie, co ma robić, nie będzie stał w miejscu. I znowu ilu ludzi dzisiaj jest takich sparaliżowanych, stoją w miejscu, nic nie wynika z ich życia, żadnej decyzji. I niby się modlą, niby nawet przystępują do sakramentów, ale no właśnie, stoją w miejscu. Czyli dzieje się to bez wiary, jakoś mechanicznie, bez zrozumienia, co to znaczy przyjąć Jezusa do własnego życia. Bo kiedy się Go przyjmie na serio, to tak jak u apostołów jest działanie, jest zrozumienie tego, co się dzieje i działanie. I u nich dokładnie właśnie tak jest. I nie tylko, że podejmują jakieś konkretne kroki, otrzymują konkretne łaski, dary, odwagę, dają świadectwo. Chcą powiedzieć 11 pozostałym apostołom o tym, co ich spotkało. I tak się też dzieje w życiu człowieka, który spotka się z Panem Bogiem, który korzysta z Jego pomocy. Nie tylko, że jego życie idzie do przodu, ale też może dawać świadectwo. To świadectwo nie polega na tym, że ja chodzę z uśmiechem, kiedy ewidentnie cierpię z jakiegoś powodu, bo to byłoby sztuczne i nieprawdziwe i mało kto by to, w to uwierzył, ale to świadectwo polega na tym, że ja żyję wciąż, że jestem w stanie podejmować każdy dzień i to owocnie. I dla kogoś to może być nawet szokiem, prawda? No spotkało cię jakieś nieszczęście, dramat, no a ty jakoś się trzymasz. I to jest właśnie świadectwo, które dziś jest bardzo potrzebne, jeśli człowiek pokaże, trzymam się nie siłą jakichś tabletek, nie alkoholem, ale wiarą, siłą, którą daje mi Bóg. A więc podsumowując, to wszystko jest dla nas takim konkretną wskazówką, jak mamy radzić sobie w tych trudnych momentach. I jeśli to pojmiemy, to naprawdę wtedy jesteśmy świadkami zmartwychwstałego Chrystusa. On w nas żyje i działa. I spełniają się te słowa, które usłyszeliśmy też w dzisiejszym drugim czytaniu, w ostatnim zdaniu. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który wskrzesił Go z martwych i udzielił Mu chwały. Także wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Tak ma wyglądać nasze życie. Więc tak, dzisiaj jest Niedziela Bożego Słowa i popatrzmy takie krótkie pochylenie się nad tekstem, czy to dzisiejszej Ewangelii, czy fragmentu drugiego czytania, ile nam dało światła na takie różne sprawy, które dzieją się w naszym życiu. Można to robić codziennie. I do tego nas dzisiejsza niedziela zachęca. Niech ten czas będzie dla nas takim czasem refleksji nad tym, na ile pozwalamy Panu Bogu działać w naszym życiu, oświetlać nasze życie, dawać się prowadzić. I dzięki temu też uczyć innych, jak w tym współczesnym świecie odnajdywać światło, kiedy wielu wydaje się, że już zostały tylko ciemności.